Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest Cezary Głuch, znany lepiej jako Trader21. Po ostatnim filmie na Dla Pieniędzy pojawiło się w komentarzach bardzo dużo Waszych pytań. Stwierdziliśmy, że grzechem byłoby na nie nie odpowiedzieć. Dzień dobry, Czarku.
Dzień dobry. Dzięki za zaproszenie. Hej.
Dzięki, że Cię tutaj mamy. To żeby nie przedłużać, zacznijmy od razu od pierwszego. A kategorii jest kilka. Od inwestowania, przez nieruchomości, nawet po filozofię na życie. Zacznijmy zatem od inwestowania. Czy da się żyć wyłącznie z tradingu? Ile trzeba mieć na start?
Nie znam osoby, która dobrze by sobie radziła z tradingiem. Dlatego, że inwestycje to nie trading i bardzo często ludzie te dwie rzeczy mylą. W pierwszej kolejności myślę, że ludzie mu powinni zdać sobie sprawę, że na inwestycjach bądź na tradingu, jeszcze gorzej, nie da się dorobić. W sieci jest mnóstwo reklam, zajmij się inwestowaniem, traduj, zarobisz horrendalne pieniądze i tak dalej. I to jest wszystko mit. Dlatego, że jeżeli chcesz żyć z inwestycji, nie z tradingu, to najpierw musisz kapitał zbudować. Jak dane pokazują statystyczne, to jakieś 85% osób buduje kapitał, dzięki którym jest rentierem, poprzez tworzenie firmy. Bo jeżeli jesteś pracownikiem, to ma zawsze jakieś, w większości, 99% firmy masz jakiś sufit, którego nie jesteś w stanie przebić. Jeżeli jesteś właścicielem firmy, to Twoje dochody są nieograniczone, bądź w pewnym momencie, jeżeli dobrze sprawę ogarniesz, możesz taką firmę sprzedać i masz pieniądze, które pozwalają Ci żyć spokojnie przez resztę życia, jeżeli skutecznie nimi zarządzasz. Kolejne 10% osób dorabia się dużych majątków poprzez inwestycje w nieruchomości, dlatego że tutaj masz dźwignię w postaci kredytu, która pozwala zwielokrotnić zyski, jeżeli robisz to rzeczywiście z głową. 5% może osób dorabia się w korpo, osiągając najwyższe stanowiska, gigantyczne pensje, ale to jest tak, jak widzisz, to jest mniejszość, więc powiem szczerze, ja nie znam osoby, która zajęłaby się tylko i wyłącznie inwestycjami i zbudowała na tyle duży kapitał, żeby mogła z niego żyć. A dobry zwrot, no bo jeżeli ktoś chce żyć tylko z inwestycji, czy tak jak zapytałeś, z tradingu, to jest moim zdaniem 10%, bądź powinniśmy powiedzieć osoby początkujące, 7% powyżej inflacji. 6% może powyżej inflacji. Czyli jeżeli ktoś ma kapitał rzędu 1 000 000 złotych, to nie uszczuplając kapitału, myślę, że powinien realnie liczyć w początkowych etapach inwestycji na 6% powyżej inflacji, co mu da powiedzmy 60 tysięcy rocznie od 1 000 000, czyli 5 tysięcy miesięcznie. Minus oczywiście podatek Belki, chyba że inwestuje powiedzmy za pośrednictwem struktury w Estonii, gdzie te podatki możesz odkładać w nieskończoność. Ale trading to jest zabójstwo. O ile w przypadku inwestowania w tanie aktywa ich wartość rośnie wraz z inflacją, jak większość aktywów materialnych, plus masz z tego kilka procent sensownej dywidendy, czy to z rejtów, czy to z dobrze wycenionych akcji, o tyle w tradingu rynek jest przeciwko tobie. Dlatego, że trading to jest po pierwsze gra o sumie zerowej, a nawet powinienem powiedzieć negatywnej. Żeby jeden zyskał, drugi musi stracić. Ale po drodze jeszcze masz koszty brokera. W tradingu masz lewar, a lewar jest zabójczy. Ale koszty lewaru też musisz pokryć, bo nikt ci nie pożyczy pieniędzy, żebyś inwestował większą kwotę niż masz za darmo. Więc musisz od tego płacić odsetki, ponosić koszty spreadu. Jest taki dobry przykład, najbardziej znany polski spekulant Rafał Zaorski. Radził sobie dobrze przez jakiś czas, później miał gorszy okres. Kiedyś nawet mi mówił, że on tradycyjnie ma gorsze chyba wakacje bądź wczesną jesień, ale w tym gorszym okresie nawet też tradował, tylko na dużo mniejszym kapitale, żeby nie wypaść z rytmu. I to jest przykład osoby, która zna swoje ograniczenia. Ale mimo to w pewnym momencie popłynął, złamał wszystkie swoje zasady, cena ropy w weekend spadła o 30% i stracił cały kapitał, na który pracował latami. I tak się kończy zalewarowany trading. Ludzie uważają, że tutaj jest jeden gość, który rzeczywiście coś zarobił, ale to jest jak w piłce nożnej. Widzimy tylko tych graczy, którzy odnieśli sukces, ale obok nich są dziesiątki tysięcy tych, którzy nie mieli talentu, wytrwałości, pracy, bądź wykończyły ich kontuzję. Także inwestowanie to nie jest trading. Inwestowanie to jest zakup tanich aktywów i spokojne budowanie ich wartości.
Czyli trading to jest bardziej kasyno, jeżeli moglibyśmy porównać dla uproszczenia dla naszych widzów, a inwestowanie no to jest bardziej długoterminowa gra, gdzie coś kupujemy relatywnie tanio i czekamy, aż podrożeje.
Powiedziałbym, że to nie jest gra. To jest bardziej zbliżone do kupowania przedsiębiorstw, bo akcja jest niczym innym jak ułamkiem wartości przedsiębiorstwa. Jeżeli wiesz, w jaki sposób dane przedsiębiorstwo bądź dany rynek w danym kraju, jak wycenić, czy on jest drogi, neutralnie wyceniony, czy może jest tani, jeżeli masz tą wiedzę, to jesteś w stanie po prostu kupować relatywnie tanie całe rynki poprzez ETF-y bądź poszczególne przedsiębiorstwa poprzez ich akcje.
Czyli wracając do genezy pytania, nie ma drogi na skróty, drodzy widzowie, gdzie można by było przy użyciu 20 czy 30 tysięcy złotych kapitału wyłącznie żyć z tradingu.
Takie osoby, jeżeli w to wierzą, to są dostarczycielami kapitału. Niestety.
No dobrze. Myślę, że wyczerpaliśmy. Przejdźmy teraz do rejtów, o których wcześniej mówiłeś. Tak w krótkich żołnierskich słowach wpierw poproszę Cię o wyjaśnienie, czym jest rejt.
Rejt jest to fundusz inwestujący w nieruchomości komercyjne. Jeżeli przeciętna osoba chce inwestować w nieruchomości, to myśli, kupię sobie kawalerkę na wynajem, zapłacę za nią tyle, ile zażąda deweloper, kupię, będę się użerał z najemcami na krótki bądź długi okres. REIT robi to samo, ale na nieporównywalnie większą skalę. REIT to jest fundusz przykładowo, który ma w swoim kapitale powiedzmy 100 milionów dolarów, miliard, 10 miliardów i jeżeli chce inwestować powiedzmy w całe apartamenty, apartamentowce na wynajem, to nie idzie do dewelopera i nie skupuje pojedynczych kawalerek, tylko kupuje sam ogromny kawał ziemi, a później dogaduje się z deweloperem, żeby wybudował dla niego. Czyli automatycznie na wejściu jest w stanie pozyskać nieruchomość 30-40% taniej ze względu na efekt skali. Rejty też często działają tak, że szukają możliwości do wykupienia jakiejś nieruchomości poniżej ich realnej ceny. Jeżeli rejt ma gotówkę, a jest jakiś właściciel nieruchomości, jakiegoś biurowca, któremu się noga powinęła na innych inwestycjach, to może taki biurowiec cały kupić poniżej jego sensownej wartości. I masz na przykład rejty na apartamentowce, gdzie po prostu wynajmujesz poszczególne mieszkania. Masz galerie handlowe, od których się trzymam z daleka, dlatego że uważam, że coraz więcej handlu przenosi się do internetu. Masz powierzchnie magazynowe, masz centra logistyczne i to jest coś, co mi się coraz bardziej podoba. Masz rejty, które inwestują w hotele i tego też staram się, ekspozycję na hotel też staram się w jakiś sposób ograniczać. Szpitale, bo na przykład jeżeli masz prywatną służbę zdrowia, to szpital czy spółka, która administruje szpitalami, rzadko kiedy buduje szpital, tylko zazwyczaj dogaduje się z rejtem, który buduje cały taki szpital i podpisuje umowę najmu na kolejne, nie wiem, 20 czy 30 lat. I jeżeli w normalnych warunkach REIT ma, powiedzmy, 6% stopy zwrotu, to w takim otoczeniu jak dzisiaj posługuje się też bardzo często lewarem, czyli zaciąga albo niskoprocentowany kredyt o stałej stopie zazwyczaj, albo emituje obligacje korporacyjne, też podobnie niskoprocentowane i spora część tego długu może się zdewaluować. Czyli REITy przez efekt skali, czyli działa jako duży w otoczeniu niskiej konkurencji, ma dużo większą rentowność, którą jeszcze zwiększa często, wykorzystując kredyty, które są oprocentowane dużo niżej niż inflacja. Dlatego ja na przykład inwestuję właśnie w nieruchomości za pośrednictwem REIT-ów, a nie kupując poszczególne nieruchomości.
Właśnie do tego zmierzaliśmy w tym pytaniu, czy inwestowanie w rejty może zastąpić kupowanie fizycznych nieruchomości? Jakie są różnice, na co zwrócić uwagę?
Różnica jest taka, że jeżeli kupujesz fizyczną nieruchomość, to zazwyczaj masz mniejszą rentowność niż w przypadku dobrze dobranych rejtów. I tu też nie mogę generalizować, dlatego że rejty w Stanach Zjednoczonych, jako na całym rynku, są generalnie drogie i przez to płacą Ci małą dywidendę. Dobrze wycenione są tylko niektóre rejty, powiedzmy w Stanach, bądź większość rejtów w Hongkongu, w Singapurze, w Azji Południowo-Wschodniej. Część europejskich rejtów jest też dobrze wyceniona. Ale jeżeli inwestujesz w rejt, to taki rejt jest bardzo podatny na wahania ceny, bo to jest niczym akcja. Czyli jeżeli dochodzi do paniki na rynku, tak jak powiedzmy miało to miejsce podczas COVID-u, i przykładowo ropa potrafi ci w weekend potanieć o 30%, co doprowadza niektórych do bankructwa, no to przykładowo inwestorzy, którzy mieli tak zwane długie pozycje na ropie, czyli zalewarowane, liczyli na to, że cena ropy wzrośnie i zalewarowali się mocno kredytem, to stoją na krawędzi bankructwa i oni na przykład w takim otoczeniu, żeby się ratować, muszą wyprzedawać różnego rodzaju aktywa. Jeżeli mają w portfelu akcje dobrych spółek, muszą wyprzedać, bo inaczej zbankrutują. Jeżeli mają rejty, muszą je wyprzedać. I w okresach paniki rejt potrafi potanieć o 25 czy 30%, jeżeli to jest normalny rejt. Nieruchomość nie potanieje ci w ciągu miesiąca tak długo. Ale dla mnie na przykład jest to okazja, bo jeżeli dochodzi do takich spadków i jestem na to przygotowany, mam gotówkę, to zazwyczaj takie obsługę wykorzystuję po prostu do kupienia tanich rejtów i w ten sposób albo długoterminowo zwiększam sobie ekspozycję na rejty, albo po kilku miesiącach po odbiciu po prostu sprzedaję i inkasuję te 15-20% zysku i mam gotówkę na jakieś inne inwestycje. Czyli jeżeli ktoś nigdy nie inwestował, to dla części osób zakup na przykład lokalu sensownego pod wynajem może być lepszym rozwiązaniem, bo mimo że ma niższą rentowność, niższe dywidendy, niższy dochód z takiego najmu, to nie ma takich wahań ceny. A szczególnie dla początkujących inwestorów takie wahania ceny, 15% w dół, 20% w górę, potrafią przysporzyć trochę niepotrzebnych emocji.
Tak, właśnie. Początkowi inwestorzy z tymi emocjami często sobie nie radzą. Dlatego może lepiej, jeżeli powierzają swoje oszczędności czy swój kapitał inwestycyjny ekspertom, którzy wiedzą, jak takie tymczasowe zawirowania przejść.
Mało jest takich osób. Mało jest osób, które inwestują w metale, w rejty, w akcje, w spółki typu value.
A mogę zapytać dlaczego?
Szczerze mówiąc, nie wiem. Ja na przykład mam do czynienia często z bardzo majętnymi ludźmi, którzy trafiają do nas po tym, jak się sparzyli na private bankingu w Szwajcarii, w Liechtensteinie, w Luksemburgu. Jak czasami słyszę, że z bardzo dużym kapitałem, od którego ci pobierają custody fee na powiedzmy 0,4% czy 0,6% czasami, oferują ci obligacje korporacyjne, to się nóż w kieszeni otwiera.
Czyli największym na świecie inwestorom doradzają eksperci, którzy można powiedzieć średnio się znają na swojej robocie.
Tym największym naprawdę doradzają bardzo, bardzo mądrzy ludzie. Jeżeli na przykład przyjrzysz się, kto był prezesem giełdy, kiedyś był tak pan Rozłucki, to jest bardzo wysoko oceniany przeze mnie specjalista. On pracuje dla Rothschilda i to jest powiedzmy ta najwyższa liga, albo pracował. Nie wiem czy nadal. I to jest człowiek, który naprawdę wie, co robi. Ale gdyby taki Marek Dietl miał ci doradzać, no to równie dobrze możesz sobie w głowę strzelić od razu.
Ja mam wrażenie, że dzisiejsza nasza sesja, nasze spotkanie ma wielką wartość taką praktyczną dla naszych widzów, ponieważ oni mogą się tutaj za darmo dowiedzieć no naprawdę rzeczy, których no nigdzie indziej by się nie dowiedzieli, czy nawet taki wymieniony przez ciebie prezes obecnego GPW Marek Dietl no nie byłby w stanie im nawet przekazać.
Nie, absolutnie nie. Miałem wątpliwą przyjemność rozmowy kiedyś dłuższej z nim i nie chcę tego powtarzać.
To jest trochę przerażające. Ty rysujesz taką wizję, no, niestety prawdopodobnie prawdziwą, że tu u nas u steru są kompletni szaleńcy. Albo ludzie
niedoedukowani. No, są po prostu ludzie niedouczeni. Ja na przykład zacząłem się interesować inwestowaniem, bo w dobrym momencie spieniężyłem moją firmę. Przecież ja jestem typowym przykładem. No, rozwijałem firmę w pewnym momencie. Wyciągałem z niej bardzo dużo, jeszcze więcej, kiedy ją sprzedałem i miałem wybór. Albo nauczę się inwestowania, albo stracę te pieniądze, jak większość ludzi, którzy nagle otrzymali większy zastrzyk gotówki. Ja z czasem budowałem tą wiedzę. Do 2015 roku prawie nic nie wiedziałem o inwestycjach w surowce. To jest wiedza, którą po prostu budujesz latami.
Na własnych błędach.
Słucham?
Na własnych błędach.
Niestety tak. Bardzo
A to
dużo
chyba naj...
czytałem, bardzo dużo słuchałem ludzi mądrzejszych od siebie, ale to mnie nie ustrzegło przed popełnianiem błędów. Ja w inwestowaniu popełniłem bardzo dużo błędów. Bardzo dużo to może nadużycie, ale dużo. Na szczęście trafnych decyzji podejmowałem dużo, dużo więcej, ale nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi.
Przejdźmy proszę do kolejnego pytania, związanego właśnie z ropą naftową, o której przed chwilą mówiłeś. Czy warto jeszcze inwestować w ropę naftową? Jeśli tak, to jakie spółki wybrać? Czy w obecnej sytuacji geopolitycznej spółki rosyjskie stoją na straconej pozycji i lepiej ich unikać?
Nie, absolutnie. Dzisiaj tak naprawdę może trzy grupy krajów. Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych możesz inwestować w szeroką gamę globalnych spółek petrochemicznych poprzez ETF XLE, który jest już dosyć drogo wyceniony. To jest ETF, który daje Ci ekspozycję na takie firmy jak Chevron, ExxonMobil, BP, Halliburton, całą strukturę tego typu firm, ale jak większość spółek amerykańskich jest po prostu droga, bądź instrumentów notowanych w Stanach Zjednoczonych. Po drugiej stronie masz skrajnie tanią Rosję, gdzie masz Gazprom, który mam w portfelu od 2015 roku mniej więcej, który do tej pory w ujęciu złotówkowym dał gdzieś, nie wiem, 250-300% zwrotu, licząc i wzrost ceny, i wypłacone dywidendy. I Gazprom nadal jest tani. I nie zamierzam się go pozbywać. Mam go i zarówno w portfelu głównym, i w portfelu defensywnym. I to jest świetnie wyceniona spółka. Jeżeli chodzi o Chiny, to jest to dobry rynek, relatywnie tani, dlatego że na skutek wojny handlowej między USA a Chinami Amerykanie wykorzystali jedną z dostępnych narzędzi, czyli zmusili spółki chińskie, które były notowane między innymi w Stanach Zjednoczonych, do usunięcia z giełdy. I część spółek musiała być delistowana. Czyli przykładowo, jeżeli byłeś inwestorem amerykańskim, to mogłeś sobie łatwo kupić spółki chińskie. China Mobile, CNOCC. I nie mogłeś za bardzo ich kupić gdzieś indziej. Okej, ja mam taką możliwość, bo mogę je kupić bez problemu w Hongkongu. Więc dla mnie to nie jest problem, ale dla wielu amerykańskich inwestorów to był problem. Dla funduszy inwestujących w imieniu amerykańskich rezydentów to też był problem. Więc jeżeli miałeś więcej sprzedających, bo musieli, bo była spółka delistowana, to oznaczało spadek ich ceny. I wiele chińskich spółek, które były notowane właśnie w Stanach, doznały takiego spadku na przestrzeni ostatnich 2 lat. I dzisiaj mamy taką fajną spółkę CNOOC, nawet nie potrafię wymówić tej strasznie dziwnej jej pełnej nazwy. Jest to spółka petrochemiczna, bardzo dobrze wyceniona. Jest to gigant działający na rynku chińskim. Więc jeżeli ktoś się boi Rosji mimo bardzo niskich wycen, no to tu mamy alternatywę. Jeżeli ktoś chce jeszcze iść w kierunku większego stabilizacji, bezpieczeństwa, no to zostaje ETF XLE.
Dobrze, czyli podsumowując, twoja rekomendacja, jakbyś miał okazję dokupić, czy inaczej, jeżeli miałbyś faktycznie dokupić, bo nie miałbyś do tej pory, tak jak masz, spółek petrochemicznych, powiedzmy rosyjskich, tak jak Gazprom, to byś dokupował teraz, czy nie?
Myślę, że nie. Ja generalnie od początku roku, czy nawet od końca zeszłego roku wyprzedaję dużo więcej niż kupuję. Dlatego, że od czasu paniki covidowej banki centralne bardzo mocno drukowały, generalnie wpompowały w rynki finansowe i w gospodarkę w ciągu 18 miesięcy tyle co wcześniej przez dekadę. I tego typu działania zawsze podnoszą wyceny akcji. I o ile poprzednie 2 lata były świetne do inwestowania, o tyle teraz banki centralne bardzo ograniczyły dodruk. I spodziewam się w roku 18 albo jakiejś totalnej stagnacji, albo wręcz jakiegoś spadku, który przyjdzie pewnie szybciej bądź później. Więc ja ciągle zwiększam gotówkę.
Czyli w związku z tym taperingiem, który się odbywa, widzimy na rynkach właśnie Amazon bardzo mocno traci, Facebook zleciał 30% w dół.
Już 42% licząc od szczytu.
Wow. Więc skończył się dodruk i kończy się sztuczne pompowanie amerykańskich spółek technologicznych, ale to przekłada się też na inne spółki.
Tak, tak. Dlatego, że bardzo ciężko jest utrzymać taką sytuację, że może inaczej. Te dwie chińskie spółki, o których Ci wspomniałem, China Mobile i CNOOC, One podrożały w tym roku, mimo tego, że w Stanach taniały akcje. S&P 500 tam poleciał powiedzmy 6 czy 8%, dużo więcej spółki technologiczne, ale to jest raczej ewenement. Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że ogólnie globalnie mamy spadki, to się przekłada na globalny rynek. One po prostu nie teraz sobie dobrze dają radę, bo w zeszłym roku bardzo mocno tąpnęły. Natomiast uważam, że jeżeli banki centralne utrzymają przez jakiś czas jeszcze taki, ten tapering, jak powiedziałeś, czyli ograniczenie do druku, podnoszenie stóp procentowych, to w pewnym momencie dojdzie do powtórki z COVID-u. Może nie tak gwałtownej, może to się zatrzyma na 19%. Mówię o 19%, dlatego że jeżeli przekroczysz 20% spadków, licząc od szczytu na S&P, to algorytmy automatyczne, które odpowiadają za 85-90% handlu dzisiaj na świecie, wiedzą, że 20% oznacza bessę. Więc jeżeli wchodzimy w bessę, no to masz automatycznie wysyp zleceń sprzedaży przez algorytmy i wtedy bardzo szybko to spada o 25-28% i pewnie przy 30%, tak jak poprzednio, banki centralne skapitulują, obniżą stopy procentowe i uruchomią dodruk i to będzie perfekcyjny moment znowu do inwestowania. Ale póki co zalecałbym jednak bardzo ostrożność. Jeszcze raz powtórzę takie hasło, że coś, co jest tanie, może być jeszcze tańsze. I to się właśnie odnosi tych spółek petrochemicznych.
Super. Myślę, że wyczerpaliśmy tutaj temat. Z kolei w tej chwili przejdziemy do jeszcze odleglejszego tematu, przynajmniej dla takich zwykłych kowalskich, jakim jest uran. Jakie są Twoje prognozy co do uranu w długim terminie, na przykład do 2026 roku? Czy badania nad fuzją jądrową pozbawią uran znaczenia?
Nie. Moim zdaniem perspektywy są rewelacyjne. Nawet na kolejne 15-20 lat. Nad badania nad fuzją jądrową czytałem już z 12 lat temu. Z 8 lat temu czytałem już o torze, który miał zastąpić uran i tak dalej. Nic takiego nie ma jeszcze miejsca. Uran generalnie miał fatalne lata 2011, czyli po Fukushimie, do 2016 roku, początku 16 stycznia. To był dołek na niemalże na wszystkich surowcach. Później uran powoli zaczął rosnąć. Ja moją pozycję na uranie zacząłem budować gdzieś tam w 17-18 roku. Zwiększyłem w 19. I nic specjalnego się nie działo aż do listopada 2020 roku, kiedy uran zaczął gwałtownie drożeć. To był moment, w którym zmieniła się globalna retoryka wokół uranu. Dlatego, że jeżeli chcesz odchodzić od węgla, chcesz odchodzić od ropy, to czy to solary, czy to turbiny wiatrowe nie są w stanie zastąpić popytu. A popyt na energię elektryczną rośnie cały czas, zwłaszcza w dobrze rozwijającej się gospodarce i przy przejściu z napędów spalinowych na napędy elektryczne. Te samochody czymś trzeba zasilić.
Co świetnie widzimy na przykład w naszej polskiej gospodarce, gdzie z tego miksu energetycznego powoli wycofujemy się z węgla i zaczynamy budować te nasze małe reaktory jądrowe, których już zakontraktowano i z Amerykanami, i kapitał prywatny, naprawdę wiele.
Tak, i w Polsce się trochę o tym mówi, ale tak naprawdę dużym graczem, tym, który zmienia rynek, może inaczej, jest dwóch tak naprawdę graczy. Chiny, którzy w ciągu 15 lat zamierzają wybudować tyle więcej reaktorów, niż świat wybudował w ciągu ostatnich 35 lat. To tak dosadnie pokazuje. 150 bloków energetycznych. W Polsce mówimy o jednym czy o dwóch. Więc to pokazuje, w jakim kierunku idziemy. Japonia, która ciągle ma problem z brakiem prądu po Fukushimie jeszcze, otwiera reaktory. Unia Europejska też niedawno zmieniła retorykę i stwierdzili, że jeżeli mamy iść w kierunku odnawialnych źródeł energii, to musimy postawić na uran. Bo przykładowo, globalnie 30% produkcji energii pochodzi z węgla. Odnawialne źródeł energii 10%. Więc jeżeli podwoisz to, co jest niesamowitym wynikiem, to ciągle masz te 20% luki. Z uranu się produkuje 10%. Więc uran tak naprawdę musi zostać i uran już wraca do łask. Więc Chińczycy są tym pierwszym takim czynnikiem. Drugim są fundusze inwestycyjne, które zobaczyły już, że nie ma alternatywy dla uranu i zaczęły skupować ten uran. I na przykład Eric Sprott, właściciel kilku ETF-ów, niedawno utworzył ETF kolejny na uran. I w ciągu kilku miesięcy skupił 1/3 globalnej produkcji uranu. Sporo. Kazatprom czyli pierwszy, drugi największy producent uranu na świecie. Tak z Cameco, co chwilę kanadyjskim rywalizują, bo to kto wytwarza więcej uranu, ale powiedzmy, jest Cameco, jest Kazatprom, dwóch liderów, a później długo, długo nikt. Też tworzy kolejny fundusz, bo Kazachowie stwierdzili, po co mamy tak cenny surowiec oddawać po tak niskich cenach. Mimo, że te ceny już znacząco wzrosły od powiedzmy tego 16 roku, o którym wspomniałem, kiedy mieliśmy dołek, to ciągle są niskie. Dzisiaj przykładowo cena uranu to jest jakieś 45 dolarów za funt, podczas gdy w albo 8 albo 11 roku, nie pamiętam kiedy dokładnie był szczyt, ale to było gdzieś na poziomie 140 dolarów.
Czyli wciąż jesteśmy daleko od tej górki z 2008.
I dolar też ma inną wartość.
Właśnie, jego wartość się zdeprecjonowała. Czyli wszystko wskazuje na to, tak, Komisja Europejska wpisuje atom również na listę odnawialnych źródeł energii. Atom zaczyna wracać do łask. Spożycie uranu, ja cały czas mówiłem o uranie, na świecie rośnie. Czyli wszystko to implikuje, że cena uranu będzie rosła.
Tak, jeszcze jest jeden dodatkowy plus, bo ludzie uważają, że jak cena uranu wzrośnie 4 czy 5-krotnie, to nagle pójdziemy w kierunku innych źródeł, bo będzie ten uran zbyt drogi. Uran ma zerową elastyczność cenową. Innymi słowy, największym kosztem w produkcji energii z uranu jest budowa bloków energetycznych. Przy takiej cenie jak dzisiaj, koszt uranu to jest mniej więcej 3% produkcji energii. Więc jeżeli się cena podwoi uranu, to wzrośnie do 6%. Jeżeli się potroi, wzrośnie do 9%. Ale jednocześnie, jeżeli władowałeś kilkadziesiąt miliardów w produkcję bloków energetycznych, to ty ten uran tak czy tak pozyskasz, nieważne czy on kosztuje 30, 45, czy może 400 dolarów za funt. Dlatego też ja jestem takim zwolennikiem uranu. Ale spółki uranowe to są też spółki dosyć zmienne. O ile taki Kazatprom czy Cameco Corp podczas jakiejś bessy tąpnie 15-20%, to tyle mali producenci, jak na przykład Energy Fuels, moja ulubiona spółka z grupy uranowców, to może tąpnąć o 60. I dla mnie będzie to okazja właśnie do dokupienia. Po to mam dzisiaj 20% w gotówce, że jeżeli dojdzie do jakichś spadków, żeby dokupić więcej takich perełek.
Czyli Trader 21 szykuje się na zakupy.
Ja już mam sporą ekspozycję na uran, ale jeżeli tąpną jeszcze troszkę spółki, to na pewno ich dokupię.
Jasne.
Ja generalnie ze wszystkim tak działam. Gazprom, który ci wspomniałem wcześniej, ja mam taki trzon, którego zazwyczaj nie dotykam, ale jeżeli dochodzi do spadków, to staram się z nich korzystać i dokupuję akcji. Jeżeli dochodzi do jakiegoś gwałtownego wybicia, redukuję wtedy pozycji. To jest dla mnie coś całkowicie normalnego.
No tak, skoro jakiś produkt został wystawiony na przecenę i jest wyprzedawany, to czemu nie dokupić?
To jest okazja. Jednocześnie, jeżeli jego cena znacząco wzrośnie, to jego udział procentowy w moim portfelu staje się zbyt duży i też ja automatycznie odcinam. To jest po prostu ścinanie części zysków.
Czyli dbanie o swój portfel inwestycyjny to dbanie o taką harmonię, tak?
Odpowiednią proporcję różnych aktywów względem siebie.
Czy wprowadzenie CBDC jest zagrożeniem dla kryptowalut? Co z fizycznym złotem i srebrem zostaną zdelegalizowane?
Wiesz co, może od końca zacznę. Nie ma żadnego powodu, żeby złoto bądź srebro było delegalizowane. Z prostej przyczyny. Spytaj swoich wszystkich znajomych, kto z nich ma złoto, srebro. Myślę, że jak 10% odpowie, to jest dużo.
Tak. Poza tym złoto i srebro są, przepraszam, że ci wejdę w słowo, w pełni kontrolowalne przez banki centralne, przez BIS, przez ten establishment z samego topu, więc oni jakby nie mają polityki delegalizowania, ponieważ w żaden sposób im ono nie zagraża, ponieważ je kontrolują.
Dokładnie, kontrolują poprzez właśnie system kontraktów terminowych, kontrolują cenę złota czy srebra. Natomiast dużo trudniej jest z rynkiem kryptowalut. Ale moim zdaniem dużo większym zagrożeniem dla rynku kryptowalut jest to, co teraz się dzieje, czyli po prostu brak płynności. To jest tak, jak zeszły rok był bardzo podobny do roku 2017. Kiedy w 2017 mieliśmy bardzo gwałtowne wzrosty kryptowalut, one skończyły się bańką, która pękła i przez cały 2018 rok mieliśmy spadki. Wtedy też mieliśmy podobny okres do takiego jak teraz, czyli banki centralne ograniczały bardzo dodruk, podnosiły stopy procentowe. Więc moim zdaniem w kolejnych miesiącach to krypto rzeczywiście raczej sobie kiepsko poradzi. Oczywiście mogę się mylić, ale większość mojego portfela kryptowalut ja po prostu już wyprzedałem dawno. Dzisiaj akurat kazałem sprzedać ostatnie przedostatnie pozycje. Pozbyłem się Polki, I zastanawiam się, czy nie pozbyć się jeszcze Ethereum i nie zejść do zera z kryptowalutami po to, żeby mieć więcej gotówki na ewentualne zakupy za 2 miesiące, 3 bądź 6, kiedy dojdzie do jakichś spadków. Natomiast CBDC moim zdaniem nie jest żadnym zagrożeniem realnym, dlatego że CBDC, czyli te cyfrowe waluty banków centralnych, one nie mają nic wspólnego z kryptowalutami. Kryptowaluty to jest niezależność, to jest decentralizacja, to jest ograniczona podaż. A CBDC to jest nic innego jak zwykły pieniądz, który w każdej chwili może być, którego podaż może być zwiększona w dowolnym momencie. Bank centralny może sobie dodrukować. Bank centralny ma nad tym całkowitą kontrolę, czyli nie ma żadnego rozproszenia. Tylko banki centralne i służalczy politycy próbują tłumaczyć ludziom, że CBDC to są kryptowaluty, bo kryptowaluty się jeszcze póki co ludziom dobrze kojarzą, dlatego że większość osób mogła zarobić jakieś przyzwoite pieniądze. Albo ktoś spojrzy na wykres Bitcoina, kiedyś kosztował $80, 100, później 1000, a dzisiaj kosztuje 30 parę tysięcy dolarów. I uważają, że CBDC to będzie coś takiego dobrego. Nie. CBDC to jest zwykła waluta, taka sama jaką mamy w portfelu, tylko przeniesiona do strefy cyfrowej i emitowana tylko i wyłącznie i kontrolowana przez bank centralny. I to jest ogromne zagrożenie.
No jak się zastanowić nad założeniami CBDC, to faktycznie jest to kompletna antyteza kryptowalut klasycznych w takim ujęciu, w jakim je znamy.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Nie ma to nic wspólnego z kryptowalutami.
Wielu z naszych widzów dysponuje raczej mniejszym kapitałem i stąd pytanie, czy inwestowanie małych kwot rzędu 10-30 tysięcy złotych ma sens? Jak to robić? Zbierać gotówkę i czekać na korektę, krach i wtedy kupować akcje, czy po prostu systematycznie dokupować, gdy jest taka możliwość?
Pierwsza rzecz to trzeba zacząć od budowania wiedzy. Bo ja jeszcze nigdy nie zainwestowałem w żadne aktywo, którego nie znałem. W 17 roku ja miałem wolny kapitał, mogłem inwestować w kryptowaluty, ale się na nich nie znałem. Wiedziałem, że jest Bitcoin, tworzy się Ethereum i tak dalej, ale był to dla mnie zbyt obcy temat. Tak samo jak w 14 roku czy 15 nie inwestowałem w surowce, mimo że już wtedy były tanie, bo nie miałem też wiedzy na ten temat. Więc jeżeli coś kupujemy, to przede wszystkim dlatego, że rozumiemy specyfikę. Jeżeli kupujemy akcje, to musimy wiedzieć, czemu je kupujemy. I tak samo jest z metalami szlachetnymi. Chodzi o to, że jeżeli dojdzie przykładowo do paniki, które zdarzają się co jakiś czas, które dla mnie są okazją do dokupowania, ale jeżeli te same aktywa, które ja mam, kupi osoba, która kupiła je tylko dlatego, że jakiś tam trader powiedział, że je ma w swoim portfelu i one tąpną o 15, 20, a może nawet 40%, bo będziemy mieli skrajną panikę, to ja to wykorzystam do zakupów pod odbicie spekulacyjne albo pod zwiększenie ekspozycji. Ale osoba, która kupiła je, nie mając wiedzy o nich, nie wiedząc, jak te aktywa się zachowują, jaki mają potencjał do wzrostu, do spadku, to ona spojrzy na to konto maklerskie i stwierdzi, kurczę, miałem 30 tysięcy, mam 20, straciłem 10 tysięcy ciężko zarobionych pieniędzy. Sprzedam wszystko, bo teraz to na pewno spadnie do zera. I tak właśnie myślą osoby bez wiedzy. Więc jeżeli ktoś ma chociażby elementarną wiedzę i wie, że metale szlachetne dosyć dobrze w długim terminie dają sobie radę w otoczeniu negatywnych rzeczywistych stóp procentowych, czyli wtedy, kiedy inflacja realna jest dużo wyższa od oprocentowania lokat, od obligacji, to przykładowo z takich 30 tysięcy może sobie, nie wiem, kupić jedną złotą monetę za 7, 7,5 czy 8 tysięcy. Może kupić sobie tubę srebra za tubę, czyli 20 srebrnych monet jednouncjowych za powiedzmy kolejne 2,5 tysiąca złotych. Może kupić ETF-y przykładowo płacące wysokie dywidendy na przykład na Wielką Brytanię, która jest dosyć dobrze wyceniona i jednocześnie ma 6%, 5,8% dywidendy. Może kupić 2-3 stabilne spółki z polskiego rynku, ale nie żadne, nie wiem, Allegro czy CD Projekt, bo o tym usłyszałem, tylko spółki duże, wypłacające solidne dywidendy, jednocześnie nisko wycenione, dlatego że tego typu spółki są najmniej podatne na spadki. Ale tu po prostu trzeba odrobić lekcje i troszkę się poedukować. Osoby takie moim zdaniem nie powinny w ogóle inwestować w spółki surowcowe, bo one są dosyć mocno zmienne. Także zacząłbym od dobrze wycenionych spółek, wypłacających solidne dywidendy, i metali szlachetnych, ale w formie fizycznej, nie ETF-ów, dlatego że Osoby, które zaczynają inwestować, zazwyczaj mają tendencję do sprawdzania kursu. Czyli jeżeli ktoś kupi ETF na złoto i jego cena wzrośnie, to będzie, kurczę, powinienem kupić więcej, więcej bym zarobił, już te zielone wskaźniki fajnie działają. Jeżeli cena spadnie o 5-10%, 10 to jest dużo jak na złoto, powiedzmy 8-7, to kurczę, już straciłem tyle, co się dzieje? Przecież miało rosnąć, a nie rośnie. Może sprzedam to. Tymczasem jak kupujesz fizyczny metal, to wiesz, że to kupiłeś i to jest na lata. To gdzieś sobie leży i nie sprawdzasz tego ceny, więc pozbywasz się części takiego obciążenia psychicznego, które jest szczególnie mocne u młodych osób. No to chyba od tego można zacząć.
Fajnie. Myślę, że sensownie wytłumaczyłeś. Jeżeli chodzi o nieruchomości, to co musiałoby się wydarzyć, żeby nieruchomości zaczęły tanieć w dużych miastach, takich powiedzmy jak Warszawa, Trójmiasto czy Kraków?
Dalsze podwyżki stóp procentowych. To jest bardzo prosta recepta na problemy na rynku nieruchomości. Jak porównasz cenę nieruchomości w Polsce do średniego wynagrodzenia, to okaże się, że ostatni raz mieliśmy niskie ceny nieruchomości, czyli mogliśmy sobie dużo metrów kwadratowych kupić za przeciętne wynagrodzenie w latach 2000-2003. Czemu? Dlatego, że wtedy mieliśmy wysokie stopy procentowe. W 2003 roku mieliśmy dużo wyższą siłę nabywczą niż dzisiaj. Dlatego, że wtedy przy wysokich stopach procentowych, jeżeli ktoś chciał kupić nieruchomość, to musiał po pierwsze najpierw sporo zarobić, odłożyć, a dopiero później wziąć relatywnie mały kredyt. Później na fali rzekomo tanich kredytów frankowych ceny nieruchomości zaczęły gwałtownie rosnąć, no bo każdy mógł sobie zaciągnąć kredyt. Więc korzystali na tym właściciele terenów pod budowę, deweloperzy i właściciele innych po prostu nieruchomości. Później, kiedy ta bańka pękła, w latach 2008-2013 ceny nieruchomości spadały. Ale wiele osób już tego nie pamięta, bo to było zbyt dawno. Ale przez 5 lat ceny nieruchomości powoli się obsuwały. Później zaczęły znowu rosnąć, no bo obniżono bardzo stopy procentowe. I w 2020 roku mieliśmy taką makabryczną kulminację. Historycznie niskie stopy procentowe i bardzo wysokie ceny nieruchomości. One nadal są wysokie, nadal troszkę rosną, dlatego że ludzie widzą, że mamy powiedzmy 10% realną inflację, a lokaty nadal nic nie płacą. Ale nie mają wiedzy, więc kupują nieruchomości jako ochronę kapitału, mimo ich bardzo wysokich cen. Ale rozmawiałem na przykład przy okazji, wtedy kiedy nagrywaliśmy pierwszy materiał, jak byłem w Polsce, spotkałem się 2 dni wcześniej z kolegą, który no, ma bardzo duży kapitał, ma kilkadziesiąt nieruchomości i on się z nich wycofuje. On widzi, jak wysokie są ceny i przy każdej tylko okazji, jak jest jakiś kolejny chętny, który zapłaci za bardzo, bardzo drogą nieruchomość, to się po prostu jej pozbywa i przenosi kapitał gdzieś indziej. To jest człowiek, który na rynku nieruchomości siedzi od 20 kilku lat. Bo już tak małe czynsze zyskuje w ujęciu procentowym do wartości nieruchomości, że nie widzi sensu trzymania tam więcej kapitału.
Tak, to jest to, o czym ostatnio powiedziałeś. Nieruchomości jeszcze rosną, ich ceny, natomiast ceny najmu spadają.
Ceny najmu spadają mniej więcej od COVID-u. Ostatnio czytałem pod którymś z moich nagrań, że to jest nieprawda, że ceny w jakimś tam mieście rosną. Nie, zerknąłem jeszcze raz do raportu NBP-u, Amron Sarfin. Ceny wynajmu są dużo niższe niż były na początku 2020 roku.
Czy w obecnych według Ciebie czasach lepiej budować się za gotówkę, czy jednak wziąć kredyt, a pozostały kapitał zainwestować na przykład w obligacje indeksowane o inflację?
Od końca. Obligacje indeksowane o inflację nie dają nam żadnej ochrony. Po pierwsze, w pierwszym roku, jak ktoś spojrzy albo słyszy indeksowane o inflację, to myśli, że dostanie inflację plus coś. To tak fajnie nie działa. Po pierwsze, mrozisz kapitał na 3, 5, czasami 10 lat. W pierwszym roku dostajesz jakieś śmieszne niskie odsetki, powiedzmy 1,7% rocznie. Mimo inflacji 8%, a realnie powyżej 10%. Od tych 1,7 musisz zapłacić podatek belki, więc już realnie zarabiasz 1,4. To jest pierwszy rok. W drugim roku dostaniesz tyle, ile inflacja, plus powiedzmy 1%. Czyli powiedzmy, jak inflacja oficjalna wynosi 9%, to ty dostaniesz 10%, od których zabierą ci podatek belki, więc dostaniesz realnie 8%. to nie ma najmniejszego sensu. Dużo lepiej od obligacji indeksowanych inflacją jest kupić po prostu złoto, które na przestrzeni ostatnich 20 lat średniorocznie, w zależności od waluty, dawało zarobić między 9 a 12% rocznie. W kolejnej dekadzie pewnie będzie to bliżej 15% rocznie, dlatego że inflacja nam rośnie i będzie raczej rosła. Więc złoto utrzymuje tą siłę nabywczą, a nie obligacje indeksowane o inflację. Natomiast czy brać kredyt? Powiem tak, wszystko zależne jest od tego, czy ktoś może wziąć kredyt o stałej stopie. Dlatego, że jeżeli... Może inaczej, dzisiaj jest już duży problem. Jakbyś mnie spytał rok temu, dwa lata temu, to powiedziałbym ci tak, wziąć kredyt o stałej stopie, tak jak mówiłem. Na kolejne 25-30 lat zapłacisz za niego 4%, bo tyle realnie kosztowało w tamtym czasie, wynosiło oprocentowanie kredytu o stałej stopie i można było takie kredyty dostać. To nie było proste, ale było to wykonalne. Mój kolega na przykład dzwonił do mnie w zeszły piątek i rozmawialiśmy o oprocentowaniu kredytu. Potrzebuje tam około 1 000 000 euro w złotówkach na sfinansowanie takiego projektu małego, deweloperskiego, i otrzymał ofertę zamrożenia stóp na chyba 10 lat w okolicy 4,8%. Więc to jest wykonalne. Więc jeżeli masz oprocentowanie 5%, odsetki sobie wrzucasz w koszty, a jednocześnie masz 10% inflację, to spora część kredytu ci się zdewaluuje. Ale jeżeli ktoś chce wziąć kredyt dzisiaj o zmiennej stopie, bo jest trochę tańszy od stałego, to może przeżyć prawdziwy szok za kilka lat.
Tak, bo przypomnijmy, że na początku lat 2000, o których mówiłeś, stopy procentowe sięgały kilkunastu procent, to było 14%.
Nawet 20 na początku 2020 roku. Nawet 20. Dlatego wtedy mieliśmy tanie nieruchomości. I na tym powinno każdemu zależeć. Bo dzisiaj mamy taką sytuację, przykładowo, ty i ja nie mamy wiedzy finansowej, no to co, wpłacamy pieniądze do banku. Nie otrzymujemy żadnych niemalże odsetek, inflacja nam zabiera te 10% rocznie, jesteśmy bezradni. Kto na tym zyskuje? Ci, którzy mają kredyty. Kto jest najbardziej zakredytowany? Rząd. Kto wydaje lepiej pieniądze? Ty czy politycy? No to jest oczywiste. A jeżeli masz pozytywne stopy procentowe, wyższe niż inflacja, to się nie marnuje tego kapitału. Ty utrzymujesz siłę nabywczą swoich ciężko zarobionych pieniędzy, a jednocześnie politykom jest coraz trudniej nas zadłużać. Dlatego wysokie stopy procentowe są w długim terminie pozytywne dla gospodarki, wbrew temu bełkotowi, co nam się wymawia. Przy okazji wysokich stóp procentowych mamy też niskie ceny nieruchomości. Ludzie teraz pomyślą, no tak, ale ja bym chciał, żeby moja nieruchomość nie była warta 500 000, tylko 1 000 000. Tak, ale najważniejsze jest, żeby ci ludzie, których nie stać było do tej pory na nieruchomość, żeby oni mogli tą nieruchomość kupić. Bo jeżeli kupujesz nieruchomość za ekwiwalent swoich 4-letnich zarobków, to jest okej. 6 też jest okej. Ale jeżeli musisz się zadłużyć na 30 lat, żeby kupić nieruchomość, to jest problem. Bo te raty, które wysokie, które ty płacisz miesiąc w miesiąc, wynikające z tego, że kupiłeś skrajnie drogą nieruchomość, one obniżają twoją moc nabywczą. Czyli nie pójdziesz do restauracji.
Te pieniądze nie trafiają na rynek,
tylko do banków.
Dokładnie tak. Przez co gospodarka gorzej się kręci, przez to restauratorzy mniej zarabiają, producenci mebli mniej zarabiają, bo te mieszkania się nie sprzedają w takiej ilości, jakby mogły, więc prawda, jakby cały biznes, cała gospodarka gorzej się kręci.
Gospodarka się dobrze rozwija, kiedy mamy niskie ceny nieruchomości bądź rzeczy, które kupimy i stać nas na wiele. A ostatni raz ceny niskie nieruchomości w Polsce były w 2003 roku.
Mi się podobało też, jak kiedyś powiedziałeś, że mieszkania to są artykuły pierwszej potrzeby.
Tak. I to są artykuły, które powinny być rzeczywiście tanie. Byłyby tanie, gdyby Rada Polityki Pieniężnej wywiązywała się ze swoich zadań, czyli utrzymywała stopy procentowe powyżej realnej inflacji.
Czyli wciąż do tego mamy jeszcze daleko.
To jest niewykonalne, dlatego że Rada Polityki Pieniężnej jest pod wpływem dwóch osób. Po pierwsze, że tam są akademicy, którzy nie mają, mają zerową wiedzę z realnej ekonomii, z realnego biznesu. Jak czasami słucham ich wypowiedzi, to nie wiem, czy oni są tak tępi, czy po prostu dostają skrypty. Ale można powiedzieć, że nawet gdyby to były inteligentne osoby, znające rzeczywiście realia rynkowe, to oni są zakładnikami dwóch, nazwijmy to, nadrzędnych podmiotów. Pierwsza rzecz, polityków, którzy chcą zerowych stóp procentowych, bo wtedy kupują sobie czas. I druga rzecz, Banku Rozrachunków Międzynarodowych. To jest taki bank centralny dla banków centralnych, który narzuca globalną politykę poszczególnym bankom centralnym.
I z jednej, i w momencie, kiedy taki bank centralny lokalny nie chce się podporządkować, no to można go wykluczyć nawet z globalnego systemu finansowego, co jest generalnie wielką katastrofą dla danego kraju.
Tak, albo można przeprowadzić szybko atak spekulacyjny na walutę danego kraju i pokazać im, gdzie jest ich miejsce. Albo można zaaranżować jakiś skandal w mediach, po którym okazuje się, że nagle prezes banku centralnego musi ustąpić ze stanowiska ze względu na sytuację, która nie miała nic wspólnego z zarządzaniem bankiem centralnym, ale jest to osoba niewiarygodna i trzeba ją zastąpić jakąś marionetką.
Teraz mamy taką sytuację, że prezes Glapiński staje przed możliwością ponownego wyboru na swoje stanowisko, czyli przedłużenia jego stanowiska prezesa Narodowego Banku Polskiego. Właśnie jest pod tym pręgierzem polityków, bo to prezydent i inni, powiedzmy, decydenci będą decydowali, czy prezes Glapiński utrzyma swoją pracę, czy nie. Więc tak jak mówisz, on jest pod ich bardzo mocnym, silnym wpływem, dlatego też nie może działać i realizować swoich podstawowych zadań, ponieważ on nie pracuje dla nas, tylko pracuje dla nich.
Dokładnie tak. To, żebyśmy też tak po nim brutalnie nie jechali, bo jego trzeba też pochwalić na przykład za to, że Polska bardzo pod jego zarządem zwiększyła rezerwy złota, co jest bardzo dobrym ruchem. Powinniśmy nadal zwiększać te rezerwy, bo one mogą być bardzo przydatne w obliczu kryzysu walutowego bądź w momencie przechodzenia do nowego systemu monetarnego, po tym jak CBDC się nie sprawdzi. Ale jeżeli chodzi o zarządzanie stopami procentowymi, to poległ całkowicie.
No i też komunikację, którą dość nieporadnie prowadzi. A wracając jeszcze do złota, widzimy taki trend, że Rosjanie wyprzedają obligacje amerykańskie, rezerwy walutowe w dolarze i kupują złoto. Chińczycy również zatowarowują się po uszy w złocie.
Dlatego, że i jedni, i drudzy zdają sobie sprawę, że waluty papierowe w pewnym momencie będą dążyć do zera, tak jak zawsze dążyły. Waluta papierowa nie oparta o aktywa materialne, patrz o złoto, jak historia pokazała, konkretnie około 5000 przypadków, za każdym razem dążyła do zera. Więc oni wiedzą, co robią. Natomiast to, co wspomniałeś, to są Rosjanie i Chińczycy, to tu też trzeba powiedzieć, że to jest element walki politycznej, dlatego że i Rosjanie, i Chińczycy są w obozie przeciwnym Anglosasom. Więc oni po pierwsze robią dobre, akurat to jest dobry ruch, pozbywanie się obligacji amerykańskich i zamienianie ich na aktywo materialne, patrz, złoto. Natomiast komunikowanie tego jest też uderzeniem w Stany Zjednoczone.
Mówi się, że spośród wszystkich inwestycji najlepiej inwestować w siebie, w swoją wiedzę. Czy ty byłbyś w stanie wskazać jedną, dwie książki dotyczące inwestowania? Jakie byś wybrał?
Ja sam napisałem książkę, więc jestem na pewno tutaj tendencyjny, ale jeżeli ktoś chce, niech poszuka opinii na temat inteligentny inwestor XXI wieku. Zebrałem tam po prostu w 2019 całą moją wiedzę, 4 tomy, jakieś 1000 stron. Poleciłbym też bardzo książkę Mike'a Maloney'a, Jak inwestować w złoto i srebro. O złocie i srebrze tam jest mało, ale Mike w świetny sposób opisuje cykle koniunkturalne i przepływy kapitału między rynkiem nieruchomości a metalami szlachetnymi. To zrozumienie cykli koniunkturalnej jest bardzo dobre. Poleciłbym też książkę Upadek pieniądza papierowego. Nie pamiętam autora, Niemiec, niestety nie żyje już. Fantastyczny ekonomista, świetna książka. Co jeszcze? Wojna o pieniądz, wszystkie 5 części, Song Hongbinga. No to może na początek. A jak ktoś chce więcej, to u mnie na blogu independenttrader.pl jest taka zakładka Niezbędnik i tam są polecane lektury. Jest jakieś 100 książek opisanych, z których większość przeczytałem.
No właśnie, a powiedz mi, czy zakup na przykład twojego kursu w ogóle ma jakikolwiek sens, skoro na YouTubie i tak udzielasz no, tylu darmowych informacji?
Wiesz co, ja na YouTubie udzielam ogromnej ilości informacji. Napisałem jakieś 1500 artykułów, które są dostępne na moim blogu. Jak powiedziałeś, jest sporo wywiadów. Wiesz co, wszystko zależne jest od tego, czego my oczekujemy. Dlatego, że w zeszłym roku, kiedy robiłem kurs Inteligentny Inwestor, założyłem, że przekażę tam całą wiedzę w jak najbardziej przystępny sposób. Wrzuciłem tam 13 działów. Akcje, obligacje, metale szlachetne, waluty, krypto, nieruchomości, surowce, psychologia inwestowania, która jest mega potrzebna, praktyczny dział inwestowania, ekonomii inwestycyjnej. To był taki dział stricte inwestycyjny. Dorzuciłem jeszcze finanse i rozwój osobisty, zdrowie, bo uważam, że dużo wiem na ten temat i świat po koronawirusie. I na przykład ja nie jestem specjalistą w pewnych kwestiach i ściągnąłem Jacka Bartosiaka, żeby mi pomógł zrobić geopolitykę, Kamila Jarząbka, który jest bardzo dobrym specjalistą od kryptowalut i jeszcze kilka innych osób. I jak planowałem, no to wyszło mi tam mniej więcej jakieś 180 odcinków. Finalnie, kiedy robiłem kurs, jeszcze stwierdziłem, o tym muszę powiedzieć, o tym, o tym. No i w takim sposób powstało 200 chyba 12, może 215 nagrań. To jest łącznie 140 godzin. Tam są jeszcze webinary, sesje pytań, odpowiedzi. Więc jeżeli te 140 godzin kogoś nie przeraża, ma czas, myślę, że realnie pół roku na zdobycie tej wiedzy, to kurs jest dla niego. Tutaj też warto, żeby ktoś na przykład obejrzał wszystkie filmiki, które ja udostępniłem z kursu za free. Jest ich 11. Kiedy robiłem, zaczynałem kurs w zeszłym roku, nagrałem szybciej 4 odcinki. Wszystko jest dostępne na stronie kurs.inteligentyinwestor.pl i to jest też kilkanaście godzin nagrań, więc jeżeli to jest materiał dla kogoś, to niech w pierwszej kolejności obejrzy te filmiki, niech przeczyta rekomendacje i zarówno pisane, jak i nagrane, bo do tego mogę zachęcić.
Fajnie. To może teraz przejdziemy do początkujących przedsiębiorców. Jakie rady, bo powiedzmy takie trzy, wymieńmy rady, które dałbyś komuś, kto właśnie teraz rozkręca biznes?
Przede wszystkim się nie poddawać, dlatego że biznes to jest strasznie ciężki kawałek chleba. Większość osób w ogóle nie ma predyspozycji do bycia przedsiębiorcą. Myślę, że w obecnych czasach może 10%. To są osoby na tyle zmotywowane, wytrwałe, że rozkręcą rzeczywiście ten biznes. I niestety też smutne statystyki to pokazują, że te 90% biznesów pada w ciągu pierwszych 5 lat. Więc pierwsza rzecz, nie poddawać się. Biznes to jest bardzo ciężki kawałek chleba, mimo że większość osób uważa, że założę firmę, zatrudnię pracowników i będą na mnie pracować. Jeżeli ktoś tak myśli, to życzę powodzenia. Druga rzecz, szukanie niszy. Na pewno, jeżeli znajdziemy niszę na rynku, bądź stworzymy sami rynek, czyli stworzymy usługę, produkt, której nie ma na naszym rynku, to będziemy w stanie i bardzo szybko zwiększyć przychody, zyski i utrzymywać bardzo wysokie marże. Trzecia rzecz, nie kopać się z koniem, czyli nie wchodzić na rynek, który jest łatwo zdominowany przez, czy nie tworzyć produktu bądź usług, które są zdominowane przez kraje o bardzo niskich kosztach i niskiej biurokracji. Patrz, Chiny. Czyli przykładowo, ciężko jest zrobić dobry produkt, którego Chińczycy nie będą w stanie taniej skopiować i tym samym zalać nasz rynek. Czwarta rzecz, uważać na chyba zalewarowanie się. Czyli jeżeli ktoś rzeczywiście potrzebuje do rozwoju trochę kapitału, to niech to robi z głową i ostrożnie. Dlatego, że w otoczeniu takim jak dzisiaj raczej stopy procentowe będą dalej rosnąć, a nadmierne obciążenia kredytowe są w stanie wykończyć wielu przedsiębiorców. Chyba tyle. To tak na szybko mi przyszło do głowy.
Myślę, że to są bardzo sensowne rady. Jutro mamy walentynki. Pozwoliłem sobie dodać jedno pytanie od siebie, bo to jest taki aspekt, o którym ty bardzo rzadko mówisz, albo prawie wcale. Jaką ty masz politykę na związki, relacje miłosne i jaka jest twoja optyka? Jakie rady?
Dobrze zbilansowane życie zawodowe i prywatne. Kiedyś kumpel właśnie podrzucił. Happy wife, happy life.
A to trochę działa w obie strony. Mamy takie sprzężenie zwrotne, ponieważ jeżeli właśnie masz happy wife, no to możesz bez problemu czy bez większych zmartwień zajmować się biznesami swoimi czy pracą, ale z drugiej strony też w momencie, kiedy tobie nie idzie w pracy, przekładać się to na zdrowie, przekładać się właśnie też na relacje z bliskimi, no ponieważ tak nie ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której bankrutujemy, no i nam się to negatywnie odbija na małżeństwie.
Myślę, że to się wszystko sypie, ale uważam, że to jest taki trochę system naczyń powiązanych. Jeżeli mamy zrypane życie osobiste, bo się za bardzo angażujemy w pracę, to zrypane życie osobiste przekłada się na nasze relacje z drugą połówką czy z dziećmi. Jeżeli jesteśmy zbyt przemęczeni, bo się za bardzo poświęcamy firmie, bo nie mamy czasu na odpoczynek, na urlop, to firma się sypie i to znowu się przekłada negatywnie na życie rodzinne. Moim receptem jest taki trochę balans, ok? Ja dzisiaj jestem na tyle komfortowej sytuacji, że ja pracuję dla przyjemności, bo to lubię, ale dlatego, że ja nie pracuję jakoś bardzo dużo. Czyli jest pewien balans. Ja mam czas na urlop, w ciągu dnia czasami jak wieje mogę przestać pracować, przełożyć taki wywiad i iść popływać na kajcie. Ja bardzo dużo się ruszam. Rano idę z synem odprowadzić go na przystanek, biorę psa, później jeszcze z psem gdzieś sobie pospaceruję. Gdy wstaję, wróciłem znowu do systematycznych oddechów Wim Hofa. To jest coś, co bardzo głęboka medytacja, co daje mi spokój, daje mi uczucie szczęścia. Zmienia się też jednocześnie biochemia mojego organizmu w bardzo pozytywny sposób. Ja bardzo dbam też o zdrowie. Codziennie wchodzę do takiej zamrażarki wypełnionej lodowatą wodą. No bo ciężko.
Na jak długo?
Wiesz co, różnie. Najdłużej to 8 minut, ale zazwyczaj staram się nie przekraczać 4. Pierwsza minuta ból. Druga uczucie spokoju, jak już w kończynach wszystkich organizm przywraca krążenie. No bo w pierwszym momencie odcina, żeby zachować ciepło w najważniejszych organach. A powyżej drugiej minuty masz nie taki stan, który bardzo ciężko opisać, jakbyś był na haju. Jesteś tylko tu i teraz, jeśli po prostu dobrze i wręcz nie chcesz wychodzić. Po czwartej, piątej minucie czujesz dziwne mrowienie w poszczególnych tkankach, ale później ci niesamowicie wzrasta wydolność. Morsowanie jest generalnie bardzo, bardzo zdrowe, a jeżeli do tego dorzucisz odpowiednie techniki oddechowe bądź mnóstwo innych rzeczy, to jesteś w stanie utrzymać swoją wydolność na bardzo wysokim poziomie. Także dbanie o zdrowie, moim zdaniem, to jest nieodłączny element, zarówno ciała, jak i o psychę, to jest nieodłączny element dbania o firmę. Bo jeżeli, dokończę jeszcze jedną rzecz, jeżeli jesteś wypoczęty, nie jesteś zestresowany, to lepiej podchodzisz do swoich pracowników. Jesteś w stanie dostrzec pewne rzeczy. Dla mnie na przykład urlop jest bardzo ważnym elementem pracy, dlatego że kiedy się odetnę od firmy na jakiś czas, to przychodzą mi do głowy pomysły, które pozwalają mi dalej rozwijać firmę. Także ten balans po prostu.
Ja pamiętam, jak nie udało mi się zachować tego balansu w momencie, kiedy jako młody przedsiębiorca wkraczałem na rynek. 2007-2008 rok to był też niefortunny timing, jak na branżę budowlaną. I w przeciągu 12 miesięcy posypały mi się trzy najważniejsze układy. Układ odpornościowy, immunologiczny, tak, więc pojawiła się choroba nowotworowa, wysypał mi się układ krążenia przez nadmierny stres i brak wsparcia organizmu, tak, bo dużo pracy, dużo stresu, a dieta marna i fizycznego gdzieś tam wysiłku ruchu bardzo mało, więc pojawiły się problemy z sercem i pojawiły się problemy z układem trawiennym, także stres dotknął tych trzech najważniejszych układów, których zazwyczaj dotyka, wszystkich w jednym czasie, co prawie mnie zabiło. Dlatego właśnie ten work-life balance jest taki niesamowicie ważny.
Dokładnie. Ale ja też pamiętam, że ja teraz mogę zachować taki balans, ale ja go nie potrafiłem, jak mieszkałem w Polsce. Kiedy rozwijałem firmę w latach 2003-2008, nie było mnie w ogóle tego balansu. Wyglądałem dużo gorzej niż dzisiaj, czułem się gorzej, miałem gorszą wydolność, mimo że mam dzisiaj tyle lat, ile mam. to wtedy moje ciało funkcjonowało dużo gorzej, ze względu na to, że ja za bardzo parłem. To był moment, kiedy rozwijałem firmę, miałem pieniądze, ale chciałem więcej, bo to nie było wystarczające, żeby mieć taki komfort psychiczny i też nie potrafiłem tego zachować.
Trading jest też trochę takim koniem, na który właśnie jak się raz wsiada, to później ciężko z niego zejść. Ty mówiłeś o Rafale Zaorskim, i tak jak ostatnio się z nim widziałem, to właśnie mi powiedział, że miał całe długie miesiące, takiego lifestyle'u, gdzie spał po 2-3 godziny i wypijał kilkanaście energetyków dziennie, więc przy słabszym organizmie to się może skończyć bardzo ciężką chorobą przewlekłą.
Jest jeszcze jedna rzecz, to właśnie też mi Rafał wiele lat temu mówił. Kiedy oni kiedyś przeprowadzali ataki na brokera. Przykładowo, jeżeli jakiś broker za bardzo dymał klientów, to przeprowadzali. Formalnie to była jedna osoba i tak dalej. Realnie to było kilka osób. Ale odnośnie tradingu jeszcze, żeby to ludziom uświadomić. Jeżeli siedzisz przy tych wykresach, jeżeli inwestujesz własne ciężko zarobione pieniądze, to i lecisz na lewarze, to tam są emocje już czwartego dnia porównywalne z syndromem stresu pourazowego. Czyli stres jest tak gigantyczny, jak u osób, które są na polu bitwy. To potrafi zobrazować, co się dzieje w twojej głowie.
To
Dlatego
już jest
też
takie 10 na 10, prawda, w skali.
dlatego unikałbym tego. Także balans, balans, jeszcze raz balans. Łatwo powiedzieć, ciężej zrobić.
To prawda, to wszystko brzmi dobrze w teorii. Na ostatnie pytanie, na deser, zachowałem właśnie coś od naszych widzów odnośnie zdrowia, czyli COVID. Co dalej z obostrzeniami COVIDowymi? Jak myślisz, jak to się dalej rozwinie?
Myślę, będą luzować. Nagle nie musi ilość zachorowań spadać. Tak naprawdę coraz więcej krajów stwierdza, że COVID tak naprawdę to jest odmiana grypy, czyli to, o czym wiele osób mówiło od dawna. Tyle, że stworzona w laboratorium. Szwecja już zmieniła klasyfikację, Hiszpania zaraz zmieni. Nie wiem jak Polska.
Brytania.
No, dokładnie. Polska zapewne tak, natomiast to nie jest ostatnia pandemia. Lada moment. Dojdzie do spotkania, w którym w ramach WHO poszczególne kraje oddadzą suwerenność w okresach pandemii. Czyli na razie my mamy spokój, ale po to, żeby zmienić prawo na poziomie globalnym i zapewne za pół roku, może za rok, przy okazji kolejnej pseudopandemii, sztucznie wywołanej, usłyszymy, że ograniczenia będą dużo większe. I poszczególne kraje nic nie mogą zrobić, bo 192 kraje ratyfikują oddanie WHO kontroli nad kwestiami medycznymi, nad legislacją medyczną w czasie, kiedy dochodzi do pandemii.
No tak, no skoro jeżeli ta pandemia kolejna ma być o wiele bardziej śmiertelna, gorsza, no to rządy będą musiały w ten sposób zareagować, żeby nas, biednych ludzi, ocalić.
No, także w kolejnych miesiącach. Więcej spokoju, więcej wolności, ale to, o czym powiedziałem, żeby absolutnie nie kończyć negatywnie, wcale się nie musi udać, dlatego że świadomość ludzka bardzo wzrosła. Ludzie widzą, jak są straszeni, jak są oszukiwani przez mainstreamowe media. Im więcej osób się budzi, może inaczej, wystarczy, żeby 15, 18, 20% się obudziło. 70-80% zawsze będzie przywiązany do szpitala, to co, do telewizora. Dla nich to są teorie spiskowe i tak dalej. Ale jeżeli te 20% się obudzi, 10% wyjdzie protestować, zjednoczy się, to politycy nie będą w stanie wiele zrobić.
I dziękować Bogu, o ile istnieje, za internet i możliwość komunikacji, tak jak my się teraz komunikujemy.
Dokładnie, dokładnie tak, bo to jest pewien sposób otwierania ludziom oczu.
Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. W tą nieco ponad
Dziękuję również.
godzinę, mam wrażenie, wyjaśniłeś widzom naprawdę wiele. To jest niezwykle przydatna i przede wszystkim praktyczna wiedza, a nie jakieś tam teoretykalia, o których opowiadają akademicy. Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze raz albo więcej.
Bardzo
Czy tak jak
chętnie.
mówię?
Fajnie się rozmawia.
Dziękujemy Ci bardzo i pozdrawiamy.
Dzięki. Wszystkiego dobrego.
A Was, drodzy widzowie, zachęcam do pisania w komentarzach, co Wy uważacie i może zadawania jeszcze większej ilości pytań. Dzięki i cześć.
Jeśli chcesz podnieść poziom swojej wiedzy finansowej, to polecamy Ci kurs Inteligentny Inwestor, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu.